Storybox przedstawia Robert Hugh Benson, Władca Świata. Z angielskiego przełożył Stefan Barszczewski, realizacja akustyczna i montaż Adrian Chimiak, czyta Dawid Rajwa. Powieść Władca Świata i jej autor, Robert Hugh Benson, są obecnie niemal nieznani w Polsce. Jest to po części skutek skrupulatnego działania cenzury w okresie rządów komunistycznych. Utwór, wydawany w polskim przekładzie Stefana Barszczewskiego przed II wojną światową, został zakazany w 1951 roku, czyli od razu w pierwszej fali sowietyzacji. Obecne w bibliotekach egzemplarze miały być zgodnie z zarządzeniem władz natychmiast usunięte. W przypadku wielu autorów ten zabieg oznaczał trwałe wyeliminowanie ich z obiegu czytelniczego. Wydawano Władcę Świata na emigracji, ale nie miało to wpływu na sytuację w kraju. Sprawa przedstawia się inaczej w Anglii i w zasięgu anglofonii. Tutaj mimo upływu czasu, zmiany gustów literackich i związanej z tym utraty pewnych docenianych walorów, Władca Świata, napisany w 1907 roku, zachowuje pozycję dzieła godnego uwagi, stojącego na początku szeregu z utworami docenianymi także u nas. My, Jewgenija Zamiatina z 1921 roku, Nowym Wspaniałym Światem, Aldusa Huxleya z 1932 roku, czy 1984, George'a Orwella z 1948 roku. W powieści Bensona widzi się bowiem jedną z pierwszych dystopii, czyli utworów będących odwrotnością utopii, opowiadających o świecie pogrążonym w koszmarze. Zarówno utopia, jak i jej przeciwieństwo to z zasady literatura fikcji, jednak dystopią nazywają specjaliści jedynie taką wizję, w której opisywany stan świata jest przewidywany na podstawie procesów obserwowanych we współczesności autora. Autor Władcy Świata urodził się w 1871 roku jako najmłodszy syn anglikańskiego arcybiskupa Canterbury. Miał braci, którzy podobnie jak on sam pozostawili swój ślad jako literaci angielskiej epoki edwardiańskiej. Robert szedł początkowo drogą kariery duchownego anglikańskiego, lecz w roku 1903 nawrócił się do kościoła katolickiego, a rok później otrzymał ważne święcenia kapłańskie w Rzymie. Dorobek literacki księdza Bensona jest bogaty, także gatunkowo. Dość wspomnieć, że mamy tu i charakterystyczne dla literatury angielskiej opowieści Niesamowite w tomiku Światło niewidzialne, i eseje apologetyczne i autobiograficzne Wyznania konwertyty. Robert H. Benson zmarł w 1914 roku, kilka tygodni po wybuchu I wojny światowej. Świat, który był jego współczesnością polityczną, kulturową, społeczną, miał się wtedy zacząć rozpadać z coraz większą szybkością. Jednak Benson nie miał już okazji tego widzieć. Umarł na ostatnim skraju czasowym Belle Époque. W odróżnieniu od wspomnianych wyżej słynnych dystopii, Zamiatina czy Huxleya lub Orwella, wizja Bensona kreślona była przed wszystkimi potężnymi krachami Europy, przed Wielką Wojną i rewolucją bolszewicką, przed końcem wielkich monarchii, ich realnej władzy i imperialnego zasięgu, przed prawdziwym zaistnieniem Stanów Zjednoczonych na forum świata, przed pokazem siły wielkich ideologii totalitarnych i przed jakimikolwiek ruchami zjednoczenia Europy. Świat przyszłości, przedstawiony we Władcy Świata, posiada oczywiście pewne rysy epoki, w której powstał, jednak przeważa w nim coś w rodzaju proroczego widzenia, nawet jeśli nie są to dokładnie rysy naszej współczesności. W świecie przedstawionym we Władcy Świata liczą się tylko trzy siły duchowe: katolicyzm, humanitaryzm i religie wschodu. O tych ostatnich dowiemy się najmniej, natomiast dramatyczna akcja książki wynika z apokaliptycznej konfrontacji kościoła i świeckiego humanitaryzmu. Humanitaryzm jest ideologią panującą w krajach zachodu, w zjednoczonej Europie. Jest równocześnie wrogi chrześcijaństwu i jednak powstał jakby wskutek pewnej operacji przeprowadzonej na chrześcijaństwie. Stworzyli go ludzie należący do społeczeństw niegdyś chrześcijańskich, usuwając z kultury chrześcijańskiej pierwiastek nadprzyrodzoności i w ogóle więź z Bogiem różnym od świata. W to miejsce humanitaryzm wprowadził mglistą duchowość typu panteistycznego, jako żywo przypominającą New Age, znany nam z lat 90. ubiegłego wieku. Jednak panteistyczne medytacje są przedmiotem zainteresowania nielicznych, natomiast masy, kierowane przez emocjonalną pożywkę z gazet, pasjonują się raczej wielkimi ruchami społecznymi. Dążenie do zjednoczenia świata i wyeliminowania z niego niepokojów jest najważniejszym tematem społecznych przeżyć. Humanitaryzm jako ideologia dominująca tworzy parę z demokracją, jako ustrojem państwowym, z partią socjalistyczną w roli głównej. Istotną i już w ogóle nieskrywaną rolę odgrywa masoneria, organizacja niejako zastępująca Kościół w życiu społeczeństwa. Potrzebne temu nowemu społeczeństwu rytuały i święta są kopiami rytuałów masońskich, przyrządzanymi fachowo przez księży odstępców, wciąż świetnie czujących się w masowych celebrach. Na ten nowoczesny, laicki świat patrzymy z perspektywy Londynu, przez pryzmat życia przedstawicieli jego elity, polityka europejskiego Olivera Branda i jego żony Mabel. W tle przesuwają się tłumy, wyciszone i szare na co dzień, zaś dziko rozemocjonowane, gdy trzeba świętować kolejne etapy zjednoczenia świata lub ścigać katolików rozpoznanych jako podejrzanych o zamachy na przywódców ludzkości. Codzienność jest racjonalnie zorganizowana. Masy ludzi przenoszą się bezszelestnie kanałami komunikacyjnymi do pracy i z niej. Jest jakoś szaro i bezwonnie, dba się o wyciszenie wszelkich hałasów. Jeśli zdarzy się jakiś wypadek, natychmiast na miejscu zjawia się służba eutanazji, by oszczędzić cierpień poranionym. Zresztą eutanazja jest wyjściem do wyboru dla każdego, kto chce odejść z godnością. Jedyną duchową alternatywą dla tej mieszanki humanitaryzmu i liberalnego socjalizmu jest Kościół i stworzona kiedyś pod jego wpływem cywilizacja chrześcijańska. Katolicy są już jednak mniejszością w morzu bezreligijnych społeczeństw Zachodu, mniejszością, w której wzrastające ciśnienie okoliczności przyspiesza ekstatyczną świętość jednych, ale i apostazję drugich. Władca świata nie jest opowieścią o życiu wewnętrznym, lecz wątek zmagań duchowych jest obecny. Towarzyszymy głównemu bohaterowi, księdzu Percyemu Franklinowi, w Londynie, Rzymie i Ziemi Świętej, w jego kolejnych etapach wewnętrznej kontemplacji Chrystusa cierpiącego w jego ciele mistycznym. Z drugiej strony obserwujemy też duchowe poszukiwania Mabel, żony polityka Republiki Europejskiej. W powieści Bensona widzimy dwóch papieży, najpierw Jana XXV, panującego przez kilka dziesięcioleci obrońcę wiary świadomie upodobnionego do świętego Piusa X, w którego czasach powstawał utwór, następnie wybranego w trybie nadzwyczajnym Sylwestra II, pasterza czasów dosłownie ostatecznych.